Wracamy do godziny rektorskiej w Akademickim Radiu Indeks. Teraz nie będzie już sportu, będzie czysta nauka. Dyscyplina naukowa, architektura zagości. U nas ten kierunek studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim jest, funkcjonuje i o nim będziemy rozmawiać z profesor Wandą Kononowicz, kierownikiem Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wszystko się zgadza, absolutnie.
Wszystko się zgadza.
Kierunek architektura. Ja to sobie tak wyobrażam, że do tego kierunku, do studiowania tej dyscypliny trzeba mieć jakieś naturalne predyspozycje.
Na pewno trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną, trzeba mieć swoistą wrażliwość na piękno, na kształty, na bryły. No i oczywiście również podbudowę ścisłą, a więc matematyka, która jest niezbędna, znaczy może akurat w studiowaniu tu nie, ale logiczne myślenie bardzo pomaga właśnie w projektowaniu.
Czyli taka swoista multidyscyplinarność tutaj jest pożądana, bo mamy umiejętność rysowania, myślenia przestrzennego, matematyka, co jeszcze?
No na pewno, no, tak jak mówię, wrażliwość, prawda? A to się wiąże z innymi jeszcze zamiłowaniami, na przykład zamiłowanie do przyrody, bo tutaj oczywiście architektura oferuje bardzo szeroki wachlarz zainteresowań i możliwości realizowania się, bo można projektować również wspaniałe parki, ogrody, można konstruować budynki i to tak rzeczywiście zbliżając się prawie do pracy inżyniera budowlanego, ale z drugiej strony można fantazje różne swoje realizować, ale są też architekci, którzy po skończeniu studiów robią zupełnie coś innego, na przykład zostają fotografami, zostają malarzami, zostają rysownikami, a nawet znam wspaniałe krawcowe, mam na myśli nie szwaczki, tylko projektantki modeli wspaniałych, czy też znam osobę, która całe życie zarabiała robieniem swetrów na drutach, ale te swetry, to każdy z nich było dzieło sztuki. Także są osoby, które robią patchworki. Także te studia dają naprawdę szeroki wachlarz możliwości w późniejszej pracy.
Już zaczynamy delikatnie kreślić sylwetkę absolwenta. Do tej sylwetki jeszcze pewnie dojdziemy. To są studia dwustopniowe na pierwszy stopień 3,5-letnie, prawda? Jak to dalej wygląda?
Tak, potem jest jeszcze półtora roku i wtedy już kończy się studia ze stopniem magistra inżyniera architekta.
Przy tych studiach nie ma żadnych specjalności, to jest po prostu architektura i urbanistyka.
Architektura i urbanistyka, specjalności nie ma.
Mhm. Jak przebiega rekrutacja? Bo ja domyślam się, że na takie kierunki jak architektura musi być jakiś egzamin wstępny.
To znaczy jest egzamin z rysunku. Z rysunku, który sprawdza pewne predyspozycje. No i jest rodzaj takiej rozmowy na ogólną inteligencję.
Jak ta rozmowa wygląda? Zdradzi pani profesor trochę szczegółów?
To znaczy, ja osobiście nie uczestniczę w tych egzaminach, więc przyznam się, że nie wiem, jak to w tym konkretnym wypadku wygląda, ale prawdopodobnie rozmawia się o architekturze, o malarstwie, o zainteresowaniach. Tak mi się wydaje.
Czyli jakieś dzieła malarzy wypadałoby znać, tak? Wypadałoby mieć taką wiedzę o sztuce, taką troszeczkę też humanizmu w takim razie się przywija.
Wypadałoby. I przede wszystkim historia sztuki, prawda? Historia sztuki. A może nawet i teatru, dlatego że wielu z architektów zostaje na przykład scenografami.
Czyli kreśli się tutaj naprawdę cały czas multidyscyplinarna postać. Nie są to łatwe studia. Wielokrotnie spotykałem się z takimi opiniami. Zgadza się pani profesor, czy ze względu na swoją dyscyplinę, którą pani pewnie kocha i nią się zajmuje, powie, że nie są to łatwe studia, jeżeli ktoś się lubi, no to jest łatwe.
To jest cała prawda. Tak jak pan powiedział, to w ten sposób, jeśli się coś kocha, to nieważne ile czasu i sił temu się poświęca, po prostu się to robi z przyjemnością.
Ale nim dojdzie się do tego etapu miłości, to trzeba trochę trudu chyba poświęcić.
Trzeba. Jakkolwiek teraz ten trud w inny sposób jest wkładany ze względu na komputeryzację. Kiedyś, jak sama pamiętam, swoje studia kreśliło się ręcznie i każda kreska była odpowiedzialna, bo często na przykład kreśliło się, takie były wymogi, ołówkiem na kalce. I trzeba było bardzo uważać, żeby nie zatrzeć, żeby to było wszystko jak trzeba. Czasem się kreśliło tuszem, czasem się lawowało. W tej chwili to wszystko się robi komputerem, z tym, że...
Absolutnie do niczego nie używa się ołówka, żaden przedmiot nie jest tak konserwatywnie traktowany?
Używa się do rysunku odręcznego z całą pewnością. I przynajmniej ja oczekuję przygotowania wstępnych projektów właśnie odręcznie, bo nie ma sensu komputerowo wykonywać projektów szkicowych, które są po prostu koncepcjami zmiennymi i którą się z nich wybiera. I później ostateczną się już opracowuje komputerowo. I jednak to narzędzie... No, trochę nie ma duszy. Znaczy, są studenci, niektórzy wspaniali, o dużej biegłości w tym względzie i o dużej wrażliwości, którzy, jak ja to mówię, uczłowieczają komputer i potrafią wyczarować naprawdę wspaniałe dzieła w sensie właśnie estetycznym. Ale najczęściej są to takie trochę... płaskie, trochę odrealnione, trochę teatralne obrazy. No, ale projekt tak wygląda. Także mówię...
Znak czasów.
Tak. To jest zupełnie coś innego. Jedna jest zasadzka właśnie w tym sposobie kreślenia czy projektowania, że często studenci nie wyczuwają skali. I dlatego zawsze... Proszę, aby rysowano skalę liniową, bo podanie skali na przykład 1 do 200, 1 do 100, czy do 500, czy do 2000, tylko napisanie tego nic nie znaczy, bo oni potem drukują. Ja pytam się, w jakiej to jest skali, a w takiej, jak mi się zmieściło na kartce papieru. I wtedy można się, prawda, domyślać. No, ale najczęściej to jest trudne do zorientowania się, w jakiej skali to jest wydrukowane rzeczywiście. Dlatego zawsze oczekuję skali liniowej na każdym rysunku. I to jest właśnie ta zasadzka, bo student, który nie nauczy się odręcznie rysować w skali i z miarką, to on tej skali potem nie wyczuwa i musi się tego wtórnie uczyć. Pierw projektuje, a później skaluje. I to jest, znaczy ja nie chcę generalizować, bo oczywiście nie wszyscy tak robią, ale spotykam właśnie takie przypadki dość często.
Do godziny rektorskiej wracamy za chwilę. Wracamy do godziny rektorskiej. W studiu akademickiego Radio Index cały czas rozmawiamy o architekturze z profesorem Wandą Kononowicz, o predyspozycjach do podjęcia tych studiów. Już trochę mówiliśmy, zaczęliśmy też kreślić sylwetkę absolwenta. Ten absolwent architektury może zajmować się bardzo mnogimi rzeczami, tak? Możliwości tak. Jest mnóstwo.
Tak, no począwszy od biur projektów, które teraz się mnożą, różne są, bardziej liczne, są bardziej kameralne. Poza tym mogą pracować w urzędach miejskich, w urzędach gminnych, jako architekci, jako wydający decyzje lokalizacyjne. Mogą, no kiedyś to były biura urbanistyczne, teraz to różnie bywa. Na przykład we Wrocławiu jest Biuro Rozwoju Wrocławia, które para się urbanistyką. No to jest dość teraz skomplikowana sprawa ze względu na ustawy, ale mam nadzieję, że wrócimy do dawnego, dobrego sposobu projektowania miasta w postaci tak zwanego master planu, czyli planu ogólnego, który będzie prawnym dokumentem. W tej chwili robi się studia uwarunkowań kierunków rozwoju, które nie mają prawnej mocy, albo plany miejscowe, które najczęściej są jakimiś fragmentami niepowiązanymi z całością. Oczywiście korelują z tym studium, ale nie ma tych efektów, jakie na przykład uzyskiwano w okresie międzywojennym, gdzie to projektowanie urbanistyczne było naprawdę na wysokim poziomie i wytyczało kierunki w sposób rozwoju miasta w sposób bardzo konsekwentny.
Wracam na uczelnię. Chciałbym spytać, czy przy architekturze działają jakieś koła naukowe na bazie tej dyscypliny naukowej? Czy tutaj na Uniwersytecie Zielonogórskim mamy takie koła?
Tak, tak. Mamy koło naukowe. I właśnie dzięki temu kołu można organizować nie tylko jakieś seminaria naukowe, ale i właśnie wyjazdy, wycieczki. To koło może dofinansować wyjazd na przykład studenta na konferencję naukową. Teraz wybieram się z dwójką studentów do Kijowa na uniwersytet tamtejszy. Ja jadę z wykładem na temat właśnie modernizmu okresu międzywojennego na przykładzie Wrocławia. Oczywiście o stronę urbanistyczną tutaj chodzi. No a dwójka studentów będzie prezentować swoje tutaj próby naukowych, pierwszych kroków, no oczywiście w języku angielskim.
A jak długo istnieje architektura na Uniwersytecie Zielonogórskim?
Ja przyznam się uczciwie, że nie bardzo jestem w stanie w tej chwili dokładnie powiedzieć, jak długo. Ja tu jestem od 1912 roku, od momentu, kiedy otworzono...
Od 1912 chyba nie.
Przepraszam, od 2012 roku.
To do tego chyba modernizmu i...
Tak. Kiedy otwierano drugi stopień kształcenia, magisterski, i potrzebowano profesorów, akurat no, kończyłam swoją zawodową pracę we Wrocławiu na Politechnice i byłam do dyspozycji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prawdopodobnie przede mną ta architektura już istniała 4 albo 5 lat. Nie chcę skłamać, ale mniej więcej tak.
Czyli świeżaczek, można powiedzieć, tak, mimo wszystko.
Tak.
A co o absolwentach, pani profesor, możemy powiedzieć? Dorobiliśmy się już tak jako uniwersytet, kogoś, z kogo możemy być dumni?
O tak, ja sama, no, już nawet nie wiem, ilu ich tu wypromowałam, ale rocznie promuję około 10 dyplomantów, to znaczy około 5 inżynierów i około 5 magistrów. Także znam losy niektórych z tych magistrów, gdzie pracują, i pracodawcy są z nich zadowoleni i oni są zadowoleni. I przyznam się, że mam bardzo dużą satysfakcję, bo młodzież tu w Zielonej Górze, może będę trochę niemiła dla studentów wrocławskich, jest trochę mniej zmanierowana i wydaje mi się, że bardziej otwarta na wiedzę i z otwartymi buziami często słuchają wykładów. Nawet mi się zdarzało, znaczy zdarza mi się często, że nie informują mnie, że skończył się już czas wykładu, i siedzą cichutko w czasie przerwy i słuchają. A raz nawet poproszono mnie, a może nam pani profesor jeszcze coś opowiedzieć. No, to było rozbrajające.
Czyli plusuje ta zielonogórska młodzież tutaj w oczach pani, bo jak rozumiem, pani profesor, gdzieś tam to miejsce macierzy to Wrocław, tak?
Tak. Z tym, że no, jest tu dużo mniej studentów, ale przyznam się, że są plusy takiej sytuacji, ponieważ mniejszą grupę łatwiej skoncentrować, to znaczy jej uwagę skoncentrować na wykładzie. No, ma się ten kontakt z nimi, widać po reakcji, czy uważają, czy też nie. Podczas gdy we Wrocławiu jeszcze do zeszłego roku prowadziłam wykłady, jak ma się 200 osób na sali, to jest morderstwo intelektualne.
No tak, bo to już jest, można powiedzieć, jakby masa przypominająca bardziej stadiony, a nie gdzieś tam miejsce do takiego skupienia typowo naukowego.
Tak.
A czy absolwenci wychodzący z Uniwersytetu Zielonogórskiego zostają tutaj, czy bardziej ruszają w świat z tą wiedzą wyniesioną z uniwersytetu?
Różnie bywa. Wielu z nich wraca do swojego miejsca zamieszkania. Na przykład do Nowej Soli, do Międzyrzecza, czy gdzie indziej. I mam kontakt z tymi osobami. Niektóre zostają w Zielonej Górze, nawet te osoby, które nie mieszkały, nie pochodzą z Zielonej Góry, ale znajdują tutaj pracę. Przynajmniej te osoby, z którymi ja miałam bezpośrednio do czynienia. I przyznam się, że niektóre nawet kontynuują swoją pracę magisterską, realizując w jakimś tam procencie to, co opracowywali
życiu zawodowym.
Tak.
Chyba nie ma nic lepszego dla naukowca.
Naprawdę, tak.
Jeżeli słyszy się, że gdzieś tam ta praca naukowa jest dalej kontynuowana i ma zastosowanie w życiu, bo to jest chyba sól tego.
Bardzo. Jedna z osób z kolei, jeszcze robiąc dyplom, zapisała się na kurs podyplomowy konserwatorski do Torunia, ukończyła go, 2-letni. I w tej chwili jest na stażu w Niemczech, bardzo są z niej zadowoleni. Oczywiście nie planowała tego, to się tak toczy, to się po prostu toczy, ale no, pięknie uzupełnia tę wiedzę ze strony właśnie technicznej, bo jednak nasz wydział jest techniczny, i strony uniwersyteckiej, bo tamto konserwatorstwo w Toruniu jest no, na uniwersytecie, tak jak u nas.
Na koniec, panie profesor, dlaczego warto na architekturę przyjść na Uniwersytet Zielonogórski? Może słuchają nas maturzyści, może przyszli maturzyści i może się zastanawiają, czy chwycić ołówek do ręki albo otworzyć laptop i zacząć projektować. Dlaczego warto?
Dlaczego warto? Dlatego, że człowiek może się spełnić. Może się spełnić swoje marzenia, przynajmniej na papierze, jeżeli życie mu nie da szansy realizować tego w życiu realnym, bo najczęściej tak bywa, że przecież nowych stolic nie budujemy co roku. To się zdarzają, Chandigarh, czy Brazylia, czy Waszyngton, czy inne, że projektuje się raz na jakiś wielki czas. Ale właśnie sama satysfakcja z tego, że coś się zaprojektuje i zrealizuje, to traktuje się po prostu to jak własne dziecko. I chce się jeszcze więcej robić. I człowieka to cieszy.
I oby tych dzieci także bardzo pięknych było i przybywało w Zielonej Górze, bo też jest jeszcze pewnie potencjał. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za rozmowę.
Bardzo.
Profesor Wanda Kononowicz, kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, była gościem akademickiego Radia Intex. To wszystko w dzisiejszej godzinie rektorskiej. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.